między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w czwartą, ostatnią niedzielę tegorocznego Adwentu. Dzisiejsze tematy zatem jeszcze nie świąteczne, ale obiecuję, nadrobimy to z nawiązką w tym tygodniu. W bieżącym programie za to dużo aktualności. Otworzymy m.in. pachnący jeszcze farbą drukarską kalendarz trzech religii, by po raz kolejny poszukać wspólnych korzeni trzech religii abrahamowych. Sprawdzimy także, na jaką pomoc mogą liczyć gnieźnianie, którzy zapukają do działającego od kilku tygodni tamtejszego diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa, małżeństw i rodzin. Między niebem a ziemią zapraszam. W Gnieźnie rozpoczął działalność diecezjalny ośrodek duszpasterstwa, małżeństw i rodzin. To miejsce, gdzie po pomoc mogą zgłaszać się nie tylko małżeństwa, ale też osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych. Z jakimi problemami przychodzą do ośrodka mieszkańcy archidiecezji? Sprawdzał to Rafał Muniak.
To miejsce, w którym rodziny, zarówno te, które w jakiś sposób szukają pogłębienia swojego życia religijnego, oraz te, które przeżywają jakieś kryzysy czy problemy, będą mogły znaleźć swój dom.
Tak o zadaniach nowego ośrodka mówi diecezjalny duszpasterz rodzin, ksiądz Hubert Wiśniewski.
Pracuje z nami mediator życia rodzinnego i małżeńskiego. Mamy także radcę prawnego, psychologa, nawet dwóch, diecezjalną doradczynię życia rodzinnego i małżeńskiego. Drugą taką inicjatywą, która będzie się tutaj mieściła, to będzie specjalistyczna poradnia życia płodowego, gdzie będzie można znaleźć pomoc odnośnie naturalnych metod planowania rodziny, naprotechnologii, a także pomoc znajdą rodziny czy małżonkowie, którzy utracili swoje dziecko. Osobne pomieszczenie na rozmowy właśnie z psychologiem i mediatorem. Jest osobne pomieszczenie na zebrania takie robocze dla doradców życia rodzinnego i małżeńskiego, także dla duszpasterzy.
Takie miejsce jak ośrodek dotyczący rodziny jest oczywiście bardzo istotny w życiu diecezji,
dodaje arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Wojciech Polak.
A mając to miejsce, mam taką nadzieję, że będziemy tą pomoc mogli zintensyfikować. To znaczy, że będzie to rzeczywiście pomoc, w której towarzyszymy dzisiaj współczesnej rodzinie, także w przeżywaniu przez nią różnych trudności czy kryzysów.
W problemach prawnych doradza rodzinom adwokat Judyta Ciesielska.
Czasami zdarza się taka sytuacja typowa, że ktoś pozwał męża lub żonę o zapłatę, tak, co może wpłynąć na budżet danej rodziny. Z tym wyrokiem nakazowym może ona się nie zgadzać. No to jest taka typowa sytuacja. Czasami są sytuacje takie bardziej dotkliwe, gdy dana rodzina popada w stan niewypłacalności. Należy rozważyć, czy warto tutaj udać się w kierunku upadłości konsumenckiej. Można mieć do czynienia z problemami dotyczącymi z prawem karnym.
Najczęściej z jakimi problemami się zgłaszają do Pani ludzie?
Z zapłatą dotyczącym sprawowania opieki nad dziećmi. Główny nacisk raczej będzie kładziony na to, żeby wzmacniać tę rodzinę, czyli w sytuacjach konfliktowych wewnątrz rodziny, żeby mediować pomiędzy małżonkami i doprowadzać do wyjścia z kryzysu i wzmacniać ją przed przeszkodami zewnętrznymi. Na przykład ktoś będzie chciał rozważać założenie działalności gospodarczej, więc być może będzie należało go wspomóc, powiedzieć, na co ma zwrócić uwagę. Więc to mogą być nie tylko problemy, ale mogą być również jakieś takie wyzwania dla danej rodziny.
Od problemów rodzinnych jest Teresa Niewiadomska.
W ramach Ogniska Nadziei służymy pomocą psychologiczną, prawną i mediatorem i organizujemy warsztaty dla rodziców. Taka szkoła wychowania. Coraz więcej pojawia się par w kryzysie i co nas bardzo cieszy, to coraz bardziej te pary chcą jednak, szukają pomocy i też często właśnie pytają o mediatora, ale też czasami potrzebują takiej osobistej pomocy, czyli uporządkowania pewnych wartości, pewnych relacji, dlatego też jest potrzebny psycholog.
Właśnie z jakimi kryzysami przyjeżdżają?
Pojawiały się zdrady. Osoba, która poczuła, że zdradziła, zaczyna jej się związek psuć i szuka pomocy. Nieradzenie sobie z nastolatkami, czyli dzieci, które wchodzą w wiek 12-13 lat, bardzo często pojawiają się problemy wychowawcze w szkole. Często to są problemy takie koleżeńskie, czy przemocy wobec kolegów i w tym momencie też często, czy rodzice, ale też coraz częściej właśnie dziadkowie przejmują się tą rolą i coraz częściej do nas dzwonią. No i oczywiście typowe porady prawne, tak? Jak napisać dokument, jak sobie z tym poradzić. jak wykrzesić właściwie z takiego dziecka, które no, wydawałoby nam się, że do niczego się nie nadaje, właśnie jak je umocnić i jak sobie poradzić wychowawczo.
Takie warsztaty z naprotechnologii tak, też są potrzebne?
Ja myślę, że tak, dlatego, że coraz więcej par boryka się z niepłodnością i myślę, że też pary potrzebują takiej etycznej metody, dlatego też cyklicznie, myślę, że raz na kwartał będziemy próbowali też zorganizować dla takich par spotkania, żeby one też mogły się dowiedzieć potrzebnych informacji, ewentualnie później wejść w program leczenia niepłodności według metody neprotechnologii.
Czy w ogóle rodziny potrzebują pomocy, przychodzą po taką radę?
Tak, jak najbardziej rodziny przychodzą po pomoc i ten ośrodek jest konieczny. Siostra Kinga Skórska, Palutynka.
O co proszę?
Być czy nie być razem, lepiej rozejść się czy pozostać. Z dziećmi samookaleczenia, myśli samobójcze, trudności w szkole. Coraz więcej młodych ludzi trafia, a to jest związane również z rodziną, prawda? Depresja.
Taki ośrodek diecezjalny to po pierwsze działalność we wszystkich kierunkach, a więc zarówno tej animacji duszpasterstwa rodzin, które się wiąże szeroko z przygotowaniem do małżeństwa i rodziny, ale potem także wszystkie inicjatywy, które mają służyć właśnie towarzyszeniu rodzinie we współczesnych sytuacjach, także tych sytuacjach nieregularnych, o których nam przypomina Moris Laetitia. I tu mamy rzeczywiście do nadrobienia, to znaczy tutaj takich inicjatyw na gruncie całej diecezji nie było zbyt wiele i mam nadzieję, że taki ośrodek nie będzie zastępował oczywiście inicjatyw, które będą się odbywały w terenie i takie bym sobie życzył w parafiach, dekanatach, natomiast będzie swoistego rodzaju miejscem animacji tego typu działań, zarówno wobec różnych sytuacji nieregularnych, ale także wobec tych sytuacji regularnych, czyli wobec życia małżonków, którzy przeżywają różne trudności, będąc cały czas w sakramentalnym związku małżeńskim.
Księże Tomasia, jak taki ośrodek może pomóc właśnie tym związkom niesakramentalnym?
Będzie tutaj możliwość także tej pomocy ze strony duszpasterskiej, ze strony psychologicznej, i myślimy także ze strony prawnej. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, to myślę, że pierwszą taką bardzo konkretną pomocą jest to, żeby zobaczyć, czy ten pierwszy związek zawarty sakramentalnie jest związkiem ważnym. A więc na pewno tutaj taka porada będzie udzielana również, jeżeli chodzi o ewentualne sprawdzenie ważności tego pierwszego sakramentalnego małżeństwa. To nie jest sąd biskupi, bo wiadomo, że sprawy muszą dotrzeć do Trybunału Biskupiego, ale oczywiście ta pierwsza rozmowa, porada, niekiedy właśnie zobaczenie, czy w ogóle jest jakaś perspektywa takiego wnoszenia o nieważność zawartego małżeństwa, o stwierdzenie tej nieważności. Myślę, że taka porada jest bardzo ważna, kompetentna tutaj. I jednocześnie potem, jeżeli chodzi o tą duszpasterską stronę, to myślę, że także tutaj liczyłbym na to, aby odbywały się też takie spotkania, kursy dla osób żyjących w nieregularnych związkach, w związkach niesakramentalnych, żeby mogli zobaczyć swoje miejsce w Kościele i żeby mogli to swoje miejsce w Kościele odkrywać, nie? Żeby nie mieli poczucia, że są wyłączeni czy ekskomunikowani, bo nie są, ale że właśnie to miejsce potrafili też twórczo zaangażować. Warto tutaj z takiej podpowiedzi, myślę, nieraz skorzystać.
W uzupełnieniu materiału dodam, że ośrodek ma swoją siedzibę w południowej części przepastnego prymasowskiego seminarium duchownego w Gnieźnie. Kalendarz użyteczny dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów, ale interesujący także dla każdego, kto interesuje się religiami. Prezentacja trzeciej edycji kalendarza trzech religii odbyła się w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym w Poznaniu. Stworzyli go katolicy, Żydzi i muzułmanie. Całość wydało miasto Poznań. Na prezentację kalendarza wybrał się z mikrofonem Michał Jędrkowiak.
Kalendarz można zawiesić na ścianie, a na kartach kolejnych miesięcy czytać o zwyczajach i tradycjach związanych z poszczególnymi wierzeniami. Wszystko ilustrują zdjęcia. Kalendarz uwzględnia też rachuby czasu, według których toczy się życie religijne chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Kalendarze zazwyczaj szybko się rozchodzą. Dlaczego tak jest? Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
To oryginalny pomysł, bo jest to taki jedyny w sumie rodzaju kalendarz trzech religii, gdzie w jednym miejscu mamy trzy monoistyczne największe religie, czyli judaizm, islam i chrześcijaństwo. To jest też ważne. Ten kalendarz jest współredagowany przez część żydowską, muzułmańską i chrześcijańską, a dla nas najważniejsze jest wskazanie tym kalendarzem, że który jest finansowany z pieniędzy miejskich, że Poznań jest miastem otwartym na każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej religii. Bardzo istotne jest to, żeby pokazywać Poznań jako miasto otwarte, gdzie każdy się dobrze czuje, każdy może mieszkać, prowadzić biznes, uczyć się i po prostu być. Każdy jest ważny i każdemu, niezależnie od tego, kim jest, należy się szacunek. I ten kalendarz właśnie to przedstawia.
Bardzo mi się podoba. Jest pięknie, artystycznie. Ewa Pacek, członek gminy żydowskiej w Poznaniu. Ciekawe zdjęcia, bardzo dobra kompozycja i praktycznie to, co jest niezwykle przyjemne, żadnych błędów. W każdym razie nie zauważyłam żadnych błędów zarówno w nazewnictwie świąt, jak i w innych elementach. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz, dlatego że generalnie ludzie sobie nie zdają sprawy, że obok istnieją inne religie, inne święta, a to zawsze pomaga. Wiedza pozwala rozwijać się.
No właśnie, to co jest ciekawe w tym kalendarzu, tak jak przyjrzałem go sobie dosyć pobieżnie, bo czasu nie było dużo, to, że to jest kalendarz też trochę do czytania.
Tak, ale wie pan, gdybyśmy chcieli mieć tylko taki zrywkowy, to byłby z jednym motywem na dzień, to byłaby zupełnie inny projekt. To jednak jest projekt mówiąc o współpracy między religiami, jak i też międzykulturowy. Jest świetny po prostu i bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym i mam nadzieję, że to powolutku będzie się rozwijało. Nie będzie to nic zaskakującego, że są ludzie z rodzin katolickiej, są ludzie z rodzin żydowskich i są w Polsce rodziny muzułmańskie i nie tylko oni. Może jeszcze z czasem się to rozbuduje na informacje o innych elementach, które wielokulturowych, które są w Polsce.
Jest dużo informacji dotyczących najważniejszych dat dla danej religii. To są święta narodowe, bo to też bardzo ważne. Pokazanie święt narodowych Polski, bo te osoby, które tutaj mieszkają, mają sobie innych wyznań, to często również są Polacy, którzy również utożsamiają się z naszą ojczyzną. To też bardzo ważne. Ale również są tam również teksty religijne. W tym roku takim wspólnym motywem jest miłosierdzie. Nie ma monopolu na miłosierdzie dla chrześcijan czy dla Żydów. Każdy może czynić dobro i dobrze by było, byśmy się bardzo cieszyli, żeby w tym naszym kochanym mieście, stołecznym mieście Poznaniu to dobro było czynione, a ten kalendarz jest taką zachętą.
Marcin Wrzos, misjonarz Oblat, misyjne drogi, misyjne.pl. W tegorocznym kalendarzu temat być miłosiernym, nie? Że okazuje się, że każda z religii abrahamowych ma wpisane w to, żeby świadczyć, być miłosiernym, świadczyć dobro na rzecz drugiego człowieka, a jeśli chodzi o to, że w tym roku dodatkowo udało nam się też taki element ekumeniczny włączyć, czyli są elementy też prawosławne, protestanckie, coś, czego nie było w zeszłym roku. I to jest fajne, że nam wyszło, że też są zdjęcia właśnie od tych chrześcijan, powiedzmy innych denominacji. To jest coś nowego, coś fajnego.
Miłosierdzie jest jedno, czy każda religia ma swoje miłosierdzie?
Imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej Józef Hadid.
Miłosierdzie, jeśli mówimy o miłosierdziu Boga, to jest jedno. Każda religia, te trzy religie monoteistyczne, tak widzę, że Bóg jest miłosierny, litościwy w islamie, czy w chrześcijaństwie, czy w judaizmie, tak samo. I teraz jest taka relacja między nami i innymi ludźmi, czy jesteśmy miłosierni wobec tamtych innych, biedni, albo prześladowanymi ludźmi, i tak dalej. Na pewno każda religia jest też w tym kierunku, jest taka zgoda, że trzeba dawać ją można, trzeba pomagać innymi ludźmi, którzy są pod siebie, i tak dalej. Chrześcijaństwo, czy w islamie, czy w judaizmie. I to dlatego tak, skąd ten pomysł, ten miłosierdzie w tym roku, wtedy z tego kalendarza, dlatego, że ten temat łączy taki główny temat, który łączy w tych trzech religiach.
Są jeszcze jakieś inne wspólne mianowniki, wspólne rzeczy w tych religiach?
Oczywiście są dużo, na przykład koncepcja Boga. Każda religia widzi, że jest ten jeden Bóg, który my skierujemy do Niego podczas naszej modlitwie. Wszyscy te trzy religie tak skierują do jednego Boga. Ten kontakt z Bogiem. Nasze święta to są wspominanie Boga. Jałmużna to jest tak samo. Czyli tutaj znajdziemy dużo rzeczy, które łączą nas. Oczywiście są rzeczy, które dzielą nas, ale to nie pozwolimy, żeby te rzeczy, które dzielą, żeby tak nie prowadzimy ten dialog i ten porozumienie.
Cieszę się, że to już jest trzeci kalendarz i myślę, że on się tak powoli wpisuje w panoramę Poznania.
no bo to jest miasto, w którym tak staramy się żyć obok siebie, w pokoju, w szacunku do drugiego człowieka, bez względu na to chociażby, jaki ma kolor skóry, czy nie wiem, jaką wyznaje religię, nie? I to jest bardzo ważna informacja i też bardzo, bardzo chrześcijańska, no bo przecież my jesteśmy powołani do tego, żeby miłować bliźniego i bez, nie ma takiej małej gwiazdki, jak w umowach tak zwanych telefonicznych, tak miłuj, ale nie tego i nie tamtego.
Co ważne, też zachęcasz mieszkańców, żeby jak najszybciej udali się pod ten kalendarz bezpłatnie, bo patrząc na przez pryzmat zeszłych lat, ten kalendarz się rozchodzi bardzo szybko. Mamy coraz więcej egzemplarzy, drukujemy. W tym roku już ponad 5300. Możemy go odebrać w wydawnictwie miejskim przy Ratajczaka, czyli w Centrum Informacji Turystycznej, na lotnisku, na dworcu, ale również możemy go odebrać u Ojców Oblatów na ulicy Ostatniej, tutaj na Bierzyckiego, czyli w siedzibie imama, oraz w synagodze na ulicy Stawnej 10. Także zachęcam poznaniaków, jest to bardzo ładnie, bogato ilustrowany kalendarz.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski. Dziś o tym, co na ostatniej prostej przed świętami Bożego Narodzenia mówi nam niedzielna Ewangelia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy radiosłuchacze, w czwartą i ostatnią niedzielę Adwentu. Adwent to czas dany nam, z jednej strony, a z drugiej też zadany, abyśmy uświadomiali sobie prawdę o naszym czekaniu na wypełnienie się największej tęsknoty, największego pragnienia naszego serca. Czekam na coś albo czekam na kogoś. To pytanie stawialiśmy sobie przynajmniej dwukrotnie podczas naszych adwentowych spotkań. Wiemy już, że człowiek cały czas w swoim życiu na kogoś albo na coś czeka. Pamiętamy również, że w Kościele katolickim w Polsce przeżywamy 3-letni okres, który mamy lepiej poznawać największą tajemnicę wiary, czyli Eucharystię, która daje nam życie. Mam ją poznawać, ale nie tylko, aby wzbogacać swój intelekt o kolejny, nazwijmy to być może mało zgrabnie, pakiet wiedzy, ale poznając, kontemplując wydarzenie Eucharystii, mam karmić przede wszystkim swoje serce, całego człowieka. Po co? Aby każda Eucharystia dla mnie, dla nas, była żywym spotkaniem z Jezusem Chrystusem, który przyjdzie na końcu czasów, kończąc nasz Adwent, ale również który przychodzi już tu i teraz w każdej Eucharystii. I tę prawdę, drodzy radiosłuchacze, przepięknie ukazuje jedna z naszych kolęd, którą będziemy śpiewać za kilka dni, a mianowicie kolęda Wśród nocnej ciszy. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany, możemy powiedzieć wyczekiwany. Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. I czwarta zwrotka, i my czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Czekamy na Pana, który przyjdzie na końcu czasów, ale już tu i teraz przychodzi właśnie pod osłoną chleba i wina. Ludzka tęsknota została wypełniona. On przyszedł. Znamy dalej jego historię. Przecież pokonał złego ducha, wykupił nas od zbrodni, oddał za nas swoje życie, zmartwychwstał, pokonał śmierć i przyjdzie na końcu czasu. Przyjdzie, ale też nieustannie przychodzi. Kiedy będziemy śpiewać tę kolędę w okresie Bożego Narodzenia, pamiętajmy o tym Adwencie, który już się wypełnił, a który jeszcze się wypełnia. Już tak, ale jeszcze nie do końca. Oto wielka tajemnica wiary. Pan jest pod osłoną chleba i wina, ale to żywy Pan, prawdziwy Pan. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, ten Jezus Chrystus w Wieczerniku nie kazał mówić apostołom, a później ich następcom, również kapłanom, jestem w chlebie albo jestem w winie, ale kazał powtarzać te słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja. Oczywiście jest to wielka tajemnica wiary i trzeba nam nieustannie prosić o ten dar. Panie, wierzę, ale przymnóż mi wiary, aby każde spotkanie w Eucharystii moje z Tobą było twórcze i ożywiające. Wiemy bowiem również, czytając Ewangelię według świętego Jana, że niektórzy z jego uczniów, kiedy to usłyszeli, odeszli, powiedzieli: trudna ta mowa, któż ją może pojąć? Odeszli. Drogi radiosłuchaczu, sobie i Tobie zadaję to pytanie. Wierzymy w realną, fizyczną obecność Jezusa w postaciach eucharystycznych? Czy wierzymy, że już tu, na ziemi, w Eucharystii, otrzymuje najwięcej, jak się da otrzymać od Boga, dar Jego samego, dar Jego ciała i Jego krwi? Czy traktuje Komunię Świętą właśnie jak największy dar? Jak to sprawdzić? Można sobie też zadać jeszcze dwa inne pytania i być może przeanalizować swoje serce, swoje zachowanie, postawę. Co dzieje się ze mną, kiedy nie mogę być na Eucharystii niedzielnej? Czy odkrywam w swoim sercu jakąś pustkę, jakiś brak? Albo jeszcze dalej, co dzieje się ze mną, kiedy jestem na mszy świętej, a nie mogę przyjąć Komunii Świętej? Czy moje serce tęskni? Czy moje serce odczuwa ból i płacze, że jestem, a nie mogę karmić się Jego ciałem, nie mogę przyjąć w sposób sakramentalny Boga do swojego serca? Kiedy już też cytowałem słowa Jezusa wypowiedziane do błogosławionej Aleksandriny da Costa, w pewnym momencie do tej młodej dziewczyny mówi: Aleksandrina, jestem tutaj w tabernakulum, w Eucharystii, obecny tak samo jak w niebie, to znaczy moim ciałem i moim bóstwem, moim człowieczeństwem i moją też duszą. Tak samo tutaj w Eucharystii, jak i w niebie, ale niewielu wierzy w to i niewielu przychodzi do mnie, aby ze mną być. Adwent, czas mojego czekania na Pana, ale i czas już Jego świętej i prawdziwej obecności. Drodzy radiosłuchacze, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy takie oto słowa, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Te słowa słyszy święty Józef podczas snu. To jest fakt, to już się wydarzyło. My, przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, również przez aktywne, twórcze przeżywanie Adwentu, przygotowujemy się tylko, możemy powiedzieć, do wspominania narodzin naszego Pana. Bo przecież On już się narodził i jest ciągle z nami w swoim ciele i w swojej krwi. Przypatrzmy się przez chwilę teraz świętemu Józefowi, któremu na pewno nie było łatwo to wszystko zrozumieć, dlatego potrzebna była nadzwyczajna interwencja Anioła Pańskiego. Chciałbym krótko zatrzymać się nad słowami, które są odpowiedzią na jego lęk. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. W konsekwencji, po przebudzeniu, święty Józef bierze ją, Maryję, do siebie i opiekuje się w niesamowity sposób. Do tego wydarzenia, do postawy Józefa, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Słowa, które słyszy święty Józef, Bożego posłańca. Drodzy radiosłuchacze, a szczególnie mężczyźni, chciałbym, abyście teraz się bardzo skupili i wsłuchali w słowa komentarza do tego tekstu, komentarza świętego Jana Pawła II. Pisze tak: długa droga prowadziła mnie do odkrycia geniuszu kobiecego, ale opatrzność sama sprawiła, że przyszedł czas jego rozpoznania, poniekąd nawet olśnienia nim. Myślę, że każdy mężczyzna, bez względu na stan i powołanie życiowe, musi kiedyś usłyszeć te słowa, które kiedyś usłyszał Józef z Nazaretu. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, nie lękaj się przyjąć. To znaczy uczyń wszystko, ażeby rozpoznać dar, jakim ona jest dla ciebie. Lękaj się tylko jednego, żebyś tego daru sobie nie przywłaszczył. Tego się lękaj. Jak długo ona pozostanie dla Ciebie darem samego Boga, możesz się bezpiecznie radować tym wszystkim, czym jest ów dar. Więcej, winieneś nawet uczynić wszystko, na co Cię stać, ażeby ten dar rozpoznać, ażeby jej samej ukazać to, jaką jest niepowtarzalną wartością. Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Niepowtarzalność nie jest zacieśnieniem, jest natomiast ukazaniem głębi. Może Pan Bóg od Ciebie chce, ażebyś jej Ty właśnie powiedział o tym, na czym polega jej niepowtarzalna wartość oraz jej szczególne piękno. Przepiękne słowa naszego wielkiego świętego rodaka, które niech będą zachętą i zaproszeniem każdego mężczyzny, aby Bożymi oczami patrzeć na każdą kobietę i usłyszeć właśnie te słowa: nie bój się przyjąć kobiety do Twojego serca, kimkolwiek jest, w jakimkolwiek stanie żyjesz. Nie bój się przyjąć jej, ale bój się tylko jednego: zawłaszczyć ją, przywłaszczyć, uczynić z niej, przepraszam za słowo, niewolnicę i służebnicę swojego życia. Święty Józef, który bał się, przyjmuje Marię i ją chroni. A dziś możemy prosić świętego Józefa, aby wstawiał się za nami w różnych intencjach, kiedy właśnie modlitwą do świętego Józefa. Posłuchajcie, jakie tam padają słowa. Słowa opisujące wzór mężczyzny dla każdej kobiety. Oblubieńcze Boga Rodzice, przeczysty stróżu, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco, najsprawiedliwszy, najczystszy, najroztropniejszy, najmężniejszy, najposłuszniejszy, najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzin. Drodzy panowie mężczyźni, to jest bardzo konkretne zaproszenie na ten ostatni odcinek Adwentu, abyśmy wołali do świętego Józefa: wymódl nam takie łaski, abyśmy takimi mężczyznami byli względem każdej kobiety, czy to będzie żona, czy to będzie mama, córka, czy to będzie ktoś, kogokolwiek spotykam na ulicy, aby każda kobieta czuła się przy mnie bezpieczna, aby nie musiała się niczego lękać. Mówię to również do siebie, drodzy radiosłuchacze, jako do kapłanej osoby konsekrowanej. A drogie kobiety, która z Was nie chciałaby mieć takiego mężczyzny, którego opisuje litania do świętego Józefa? Nie lękaj się przyjąć. To znaczy uczyń wszystko, ażeby rozpoznać ten dar, jakim ona jest dla Ciebie. Lękaj się tylko jednego, ażebyś tego daru nie przywłaszczył sobie. Wiemy też niestety, że ten dar kobiety, geniusz kobiecy, jest dzisiaj strasznie niszczony przez to, między innymi przez pornografię. Temat czasami poruszany, ale jeszcze częściej przemilczany. Dziś żyjemy w okresie pandemii pornografii. Ona niszczy relacje, niszczy obraz kobiety, niszczy i będzie niszczyć każdego, kogo pochwyci. A statystyki niestety są zatrważające. Obniża się wiek osób, które wchodzą w kontakt z pornografią. Ten pierwszy kontakt z twardą pornografią to już jest okres 8-9 lat, a czasami jeszcze poniżej. I wiemy doskonale, drodzy radiosłuchacze, że pornografia to bardzo często pierwszy stopień do fizycznego później wykorzystywania innych. To pierwszy stopień do przestępstw na tle seksualnym i na to są już dzisiaj badania naukowe. Może znamy, przynajmniej ze słyszenia, osobę Tediego Bundy, który w swoim życiu popełnił ponad 50 morderstw na tle seksualnym. Dzień przed egzekucją daje świadectwo, opowiada swoją historię. Od czego to wszystko się zaczęło? Od pornografii, którą znalazł gdzieś na śmietniku wraz ze swoimi kolegami. Wcześniej czy później prawie każdy mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z tym demonem, demonem nieczystości, demonem pornografii. Drodzy rodzice, czy robicie wszystko, aby w przyszłości kobieta wybrana przez waszego syna czuła się przy nim bezpiecznie? Czy chronicie wasze dzieci przed złem pornografii i nie uciekniecie od odpowiedzialności? Czy naprawdę robicie wszystko, aby wasz syn nigdy nie przywłaszczył sobie kobiety, nie zagarnął jej dla siebie? Uczycie go tego i pokazujecie mu piękne wzorce a ostrzegacie przed złym traktowaniem. Drodzy, ja jestem świadkiem dramatów małżeńskich i rodzinnych właśnie na tej płaszczyźnie. Drodzy mężczyźni, czy podejmujecie pracę nad waszą czystością, aby nie ranić kobiety? A jeśli odkrywacie już zniewolenie, to czy szukacie konkretnej pomocy terapeutycznej? Oczywiście również wiem, że uzależnienie od pornografii dotyka czasami również kobiety. Na ile każdy z nas mężczyzn może powiedzieć o sobie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia o świętym Józefie, był sprawiedliwy i nie chciał narazić Maryi na zniesławienie? Te słowa nie powinny nam dawać tak zwanego świętego ludzkiego spokoju, ale powinny dotykać i prowadzić ku prawdzie i wolności. I drodzy, może ten ostatni etap, etap Adwentu, warto poświęcić na uporządkowanie wszelkiej nieczystości życia, aby nastało Boże Narodzenie. Warto zaryzykować i byłby to konkret, nad którym pragnę popracować, aby Bóg naprawdę rodził się w moim sercu, ale abym w moim sercu również potrafił ochronić każdą kobietę. Jestem niepopularny, kiedy prowadzę rekolekcje czy jakieś spotkania formacyjne dla młodzieży i kiedy mówię o tym problemie, to proszę każdą dziewczynę, która zakochała się w chłopaku albo która jest kochana przez chłopaka, aby prosto w oczy zapytała tego jednego póki co, którego ma przy sobie dzisiaj mężczyznę, czy masz problem z pornografią, czy jesteś uzależniony. A jeśli jesteś uzależniony, odkrywasz w sobie tę przypadłość, tę słabość, kruchość, to czy robisz wszystko, aby jej się pozbyć? Czy jesteś na drodze terapeutycznej? Czy szukałeś pomocy u tych ludzi, którzy mogą tobie pomóc w konkretny sposób? Ponieważ modlitwą wszystkiego się nie pokona, uzależnienie leczy się innymi narzędziami. Jeżeli nie robisz nic z tym, a jesteś uzależniony, to proponuję dziewczynom, zostaw go, niech wybiera, bo jeżeli nic z tym nie zrobi, pornografia ciebie zniszczy. Drodzy mężczyźni, życzę sobie i wam, abyśmy byli coraz bardziej podobnymi do świętego Józefa, a każdej kobiecie, aby na swojej drodze coraz częściej spotykała mężczyzn bardzo podobnych do Józefa, przy których będziecie mogły czuć się zawsze i wszędzie bezpieczne. Życzę wam błogosławionego czasu.
Rekolekcje księdza Macieja Sarbinowskiego kończą nasz dzisiejszy program. Teraz rozpoczyna się już wielkie odliczanie. A my usłyszymy się ponownie w pierwszy i drugi dzień świąt, o stałej porze, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.